Zadałem wam wczoraj pytanie, co jest dla was taką przeszkodą, jakąś przyczyną tego, że trudno się wam żyje w waszej codzienności Panem Bogiem. Może właśnie kwestia tej codzienności, a więc nie wiem, nie ma co czasami do garnka włożyć, a może kończą się oszczędności, a może nie ma pracy. Myślę, że mnóstwo rzeczy może być powodem, dla którego wydaje nam się, że Pan Bóg jest nieobecny albo sobie nie radzi z rzeczywistością, no i niestety musimy go zastąpić albo w czymś wręczyć. Chciałbym wam jeszcze podpowiedzieć ku rozważeniu, że jeszcze z takich jedną z przyczyn, która może powodować, że człowiek nie w pełni jest w stanie Panem Bogiem żyć w zgodzie w swoich myślach, w swoich czynach, to jest to, że uznaje, że jest absolutnie zdrowy. To, co w Ewangelii czytamy o tym, że człowiek jest słaby, kruchy, chory, grzeszny, nie dotyczy go po prostu. To może być przyczyna, w której też się trudno żyje Panem Bogiem, bo otwierasz Ewangelię i słyszysz ciągle, że Bóg do ciebie mówi, że jesteś chory. Albo jak ta kobieta, że jesteś złamany. To złamanie oznacza między innymi niewystarczające poczucie wartości samego siebie. A więc człowiek musi to o własnych siłach, czasem na własny, nie wiem, kosz, własnym sposobem zdobywać. Nie wiem, u innych, tak jak wspomniałem na początku naszych rekolekcji, jeśli tak, to już nie jest w swoim domu, no bo przecież w tym domu nie ma tego poczucia wartości, musi go szukać poza domem. Dom ten, którym jest sam człowiek, już mu tego poczucia wartości nie daje. Jezus Chrystus uzdrawia dzisiaj kobietę, która cierpi na to, że nie może się wyprostować. To takie bardzo charakterystyczne dla, myślę, naszej rzeczywistości. Jeśli już w sobie tego nie dostrzegamy, zobaczcie dookoła tak uważniej w ramach tego rozglądania się, ile ludzi nie może się wyprostować. Ile ludzi tak naprawdę właśnie szuka miłości, czy po prostu nie znajduje jej i piszczy, jak pies woła o to, żeby go kochano. I niezwykłą jest rzeczą to, że Pan Jezus się nie spieszy. Niezwykłą rzeczą jest, że to zdrowienie nasze ma swoje etapy, z których żadnego nie można pominąć. Najpierw to jest to chrystusowe spojrzenie z miłością. To jest, odnosząc może do jakiejś ilustracji, przykładu z naszego życia, miałem okazję teraz pospotykać się, pospowiadać, porozmawiać z niektórymi z was i to właśnie byli jeszcze niektórzy z was moi uczniowie w gimnazjum, a teraz niektórzy z was są po studiach, mają już dzieci. Niezwykłe spotkanie, kiedy widzę, jak ktoś przynosi swoje małe dzieciątko i mówi, że je kocha. Widać w rodzicach tą miłość bezinteresowną, przyjęcia tego dzieciątka tak, jakie jest. Czy z chorobą, czy z jakąś wadą. A jeszcze wcześniej, przecież często tak jest, że zdarza się w naszej rzeczywistości, że rodzice badają to dziecko w łonie mamy, nie akceptując jeszcze, tylko dając akceptację dopiero, kiedy okaże się, że lekarze oświadczą, no, że jest wszystko w miarę w porządku. Ten etap pierwszy u Chrystusa jest właśnie taki, jak u tych prawdziwych, myślę, kochających rodziców. Nawet nie wiedzą, kto to będzie jeszcze w przyszłości, kto to jest, jeśli chodzi o zdrowie, o kolor oczu, a już je kochają. I to spojrzenie Chrystusa właśnie jest takie. Tłum ludzi, trudno tych ludzi rozróżnić. On kocha tą kobietę. On widzi ją w tym tłumie. On ją przyjmuje taką, jaką jest. Bez żadnych wstępnych warunków. I to w naszej mentalności, bo ona najczęściej jest najbardziej chora, jest tak bardzo trudno przyjąć, jak mówiłem wczoraj, że Bóg naprawdę przyjęciu nas i w miłości nie stawiał nigdy warunków. Nie mówił, że musisz coś wyprostować. Nie od tego zaczynał w każdym razie. Jego miłość naprawdę jest ogarniająca i na pewno nie stawiająca warunków, żeby się okazała miłością, żeby została przez Boga wyznana nam. Później drugi moment to jest to wydobycie z tłumu. Jezus ją przywołuje. Co to przypomina? Ja myślę, że kiedy Chrystus się z nami chce spotkać, to potrzebuje miejsca, potrzebuje czasu. przypomina to mi też rodzinne jakby wspomnienia z domu, kiedy mój ojciec zrobił taki niezwykły gest wydobycia z takiej codzienności. Mianowicie u nas kuchnia w domu nie tylko była dobrze posprzątana, ale była miejscem, w którym rodzice się wieczorem spotykali i dokonywali najważniejszych rozmów, podejmowali najważniejsze decyzje. Nam nie wolno było od pewnej godziny tam po prostu wchodzić. Wiele rzeczy się dzisiaj zamazało. Kiedyś jak się przychodziło na imieniny do, nie wiem, dziadków, babci, to w ogóle młodzież miała osobny stół. Z racji tego, że inaczej rozmawiają dorośli, inaczej rozmawiają dzieci. Dzieci nie powinny słyszeć pewnych rzeczy, o których mówią dorośli. To było bardzo, myślę, mądre, choć trochę zanikło, albo w ogóle. I tak było też w naszej kuchni. Rozmowy mamy z ojcem to nie były rozmowy dla nas. A jednak, kiedy miałem 7 lat, stało się coś, co w mojej wyobraźni, która już jakoś wtedy pracowała, czy świadomości, było w ogóle nie do pojęcia. Zresztą z perspektywy czasu też na to dzisiaj tak patrzę. Tata wyprosił mamę z kuchni. Oni się nie pokłócili. Powiedział: bardzo dziękuję, żona kochana, właśnie mamu. A zaprosił syna. Zaprosił, mówiąc mi po imieniu. To była moja pierwsza rozmowa z ojcem, gdzie to pomieszczenie, przestrzeń, wiedziałem, że to jest najważniejsze miejsce, zastrzeżone. Odbyła się moja pierwsza rozmowa z ojcem, twarzą w twarz, oczy, na tej zasadzie, że tata nic mnie wyrzucał, nie robił mi jakichś wymówek, po prostu ze mną porozmawiał. Było takie wydobycie z tej codzienności, zauważenie, że jestem jego synem. To w zasadzie był chyba taki pierwszy moment świadomy, kiedy czułem swoją wartość, że ojciec mi o niej mówi. Takim właśnie gestem, takim sposobem. Myślę, że takim bardzo istotnym elementem naszego zdrowienia jest to, że nasz tata, nasza mama, bardzo tego potrzebujemy, żeby zdążyli nam powiedzieć, że jesteśmy ich ukochanymi dziećmi. Tak jak w scenie chrztu Pana Jezusa, kiedy Bóg, popatrzcie, który jest Ojcem, mówi o Jezusie czy do swojego Syna: to jest mój Syn umiłowany. Tak zostałeś ochrzczony, włączony do Kościoła takim wyzwaniem. Bóg nie ograniczył swojej miłości tylko do Syna, ale przelał ją na Ciebie, który może jesteś sierotą, bo ojciec, matka tego Ci nigdy nie powiedział. Nie zdążył, nie dojrzał do takiego sposobu kochania Ciebie. Może w wieczności dopiero się nadrobi te rzeczy, nie wiem. W każdym razie to jest ten drugi element, który Chrystus wyraźnie tu zaznacza. Wydobywa z tłumu, czyli traktuje Cię w taki sposób, jak właśnie Bóg Ojciec. Wypowiada Ciebie całą Twoją istotę z miłością. Prawdopodobnie chodzi też o imię. To też tu warto wspomnieć dla Boga, dla tej wrażliwości biblijnej, którą też trochę zagubiliśmy. Imię to jest wszystko. To jest tożsamość człowieka, to jest kim on jest, jaką ma misję w życiu, jak stoi na nogach, jak chodzi w tym życiu, do czego zmierza. Tam jest wszystko zapisane. Niepokoi, już nie pierwszy raz, niepokoi to, że rodzice, którzy nadają imię swojemu dziecku, bardziej przyglądają się serialom w telewizji czy jakimś wymyślnym nazwom, niż rzeczywiście patronom, którzy byli naprawdę święci, to znaczy byli mocni i są po to nam dani w życiu, żeby skoro skończyli swoją wędrówkę, nam tej mocy udzielić. Skoro widzą już całą drogę, nam, którzy jesteśmy w drodze, nas wspomóc. Trzeba mieć mocne imię, mocną misję, żeby mieć poczucie wartości. To jest ta druga rzecz. Trzecia. Chrystus wypowiada słowa, w których, kierując je do tej kobiety, widzimy, że to nie jest rozmowa o pogodzie. To nie jest rozmowa neutralna, którego nic nie zaboli. To jest rozmowa, w którym dotyka sedna prawdy o tej kobiecie. Jesteś złamana. Jesteś złamana. Jest w tych słowach tej niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy, jakieś nazwanie tego, nie tylko co się zaraz stanie, bo się wyprostuje, ale też tego, co było przed chwilą. Niemoc. Prawda o tej kobiecie. I to jest tak, pomyślałem o naszych rozmowach. Pomyślałem sobie o tym, czy my mamy ten etap zdrowienia, czy my do tego etapu w ogóle dochodzimy. Może jeszcze potrafimy jakoś z miłością na siebie spojrzeć. Może potrafimy jeszcze powiedzieć sobie z szacunkiem, z godnością do siebie nawzajem po imieniu, wywołać. Ale czy potrafimy nazwać problem? czy potrafimy wejść w problem, w to, co naprawdę nas dotyczy, nie przekładając kolejnego dnia tego, o czym już dawno powinniśmy porozmawiać. Chrystus wydobywa więc i używa słów w odpowiednim momencie, do tej konkretnej sytuacji, do tej konkretnej osoby. I te słowa pasują. One są dobrane do sytuacji, w jakiej ta kobieta jest. Pomyślałem sobie, że my dzisiaj bardzo też zagubiliśmy trochę moc słów. My je bardzo nadużywamy. Tak mi przyszło tylko z kilku przykładów, że przychodzi na przykład dziewczyna czy chłopak i mówi, że na spowiedzi, że nie ma dziewczyny albo ma chłopaka. Ja mówię, że przepraszam panią, oczywiście się czepia mi to, może być w ogóle dla kogoś śmieszne, ale mówię, pani nie ma chłopaka i nie ma dziewczyny, bo to nie jest rzecz. I mnie na tym bardzo zależy, coraz częściej na to zwracam uwagę, bo to naprawdę zmienia rzeczywistość. Słowa zmieniają rzeczywistość. Jeśli są źle użyte, coś się w tym świecie niedobrego dzieje. Więc tylko proponuję, nie upieram się, pani jest z chłopakiem, chłopak jest z dziewczyną, to jest bardziej takie osobowe. Nie mieć, tylko być z kimś. Taka mała zmiana. Spróbuje pani? Nie wiem, czy chłopak jest godzin. Dobra. Taka też rzecz, która jakoś mi też przyszła, ile razy jest w tej spowiedzi, w młodym człowieku, jakichś dziwnych, zupełnie nienormalnych dla mnie wyznań, że wie ksiądz, no ślubu nie braliśmy, jestem jego dziewczyną, no i nie mogę pójść na zabawę, nie mogę z kolegą porozmawiać. Już tak pamiętam też taką sytuację z duszpasterstwa, to już tak można pewne rzeczy wspominać, jak poszło bardzo śmieszną rzecz. Chłopak z dziewczyną umówił się do kina, kupił bilety dziewczynie, stał przed kinem i akurat dziewczyna jechała już tramwajem, tak zajeżdżał tramwaj, że przejeżdżało się przed frontem kina i przystanek był zaraz za kinem, kawałek. No a dziewczyna oczywiście już tutaj głowa cała nie na filmie skupiona, tylko ten chłopak kupił mnie, a czy na pewno ten... I w pewnym momencie patrzy przez szybę, a jej chłopak przed wejściem do kina stoi jeszcze z jedną dziewczyną. No nawet nie wysiadła. Ta podejrzliwość, to prawda, że tutaj należy mi się coś, nie coś okropnego. Okazała się bardzo prosta sytuacja, no co ma zrobić chłopak, który kupił bilet i akurat no, miasto czasami okazuje się też miastem, w którym po prostu spotyka się ludzi znajomych i na to nie miał wpływu. No akurat zauważyła go w tym momencie przy rozmowie z tą dziewczyną, zupełnie przypadkowym przechodniem. Taka chora wyobraźnia, takie właśnie zaciskanie wszystko na gardle i już wszystko pracuje. Albo i myślę, że to jest konsekwencja tego, że właśnie ten chłopak, ta dziewczyna myślała, że nie jest z chłopakiem, tylko że ma chłopaka. Ale mogą być poważniejsze rzeczy między nimi. Już tam kino to jest błaha rzecz, którą się może da wyjaśnić. Gdzie taka choroba może po prostu zatruwać co minutę ich relacje i uniemożliwić jakąkolwiek przygodę. Nie, no możecie się nie zgodzić, ale mi się to też bardzo podobało. To też ma swoją historię. Kiedy kobieta jest w stanie błogosławionym. Ja nie lubię tego słowa ciąża, bo mi się wydaje, żeby tak dosłownie to traktować, to co to za radość z tego, że komuś coś po prostu ciąży. I wtedy sobie pomyślałem, no właśnie w języku polskim jest to słowo błogosławiony. Błogosławić to znaczy cieszyć się z jakiegoś naprawdę daru. Dostało się go za darmo. Dostało się go w niezwykły sposób. Benedicere to znaczy w zasadzie można powiedzieć dobrze czynić. Za dobre rzeczy się po prostu chwali, a nie mówi się, że jest ciężko. Nie wiem, tak sobie pomyślałem. Tak samo takie skróty są czasami. Dziewczyna czy tam chłopak mówi, że proszę ojca, kochaliśmy się. Kościół jest za tym oczywiście. A dziewczyna mówi, że ksiądz nie udaje i bez takich... tego tylko nie ksiądz wie i nie wiem, jak się wypowiedzieć. Nie? A ja mówię, wie pani co, no właśnie nie, no właśnie to właśnie jest tak, że to słowo jest zupełnie czemuś innemu zastrzeżone. To właśnie nie można tak do wszystkiego, bo się mówi o tym, że nie, dziewczyna mówi, bo ma pewne braki w słownictwie i nie może znaleźć odpowiedniego słowa. No. Ja sobie kupiłem słownik i języka polskiego i wyrazów obcych i się uczę do spowiedzi w każdym razie czasami, żeby użyć. Albo taka jeszcze rzecz, która też mi przyszła na myśl w tym trzecim etapie, trzecim elemencie zdrowienia. Mianowicie, a słowo miłość, jeśli już mówimy o tym kochać, Jak my tego słowa używamy? Kiedyś się dzieliłem też tu z wami obecnymi, że był taki profesor, który zrobił po prostu doświadczenia. Długie lata mu to zajęło. Mianowicie badał, jak działa sposób nas wypowiadania drugiej osoby, wyznawania miłości w ciągu jakby doby, ilość i jakość używania tego słowa. Badał to przede wszystkim na małżeństwach i mówi, że kiedy mężczyzna kobiecie powiedział, nie wiem, kochanie, zrobiłaś dobry obiad, ładnie się zajęłaś, dobrze się zajęłaś dziećmi, miałam dużo czasu trochę, żeby popracować. W każdym razie, jak to 4 razy powiedział w różny sposób, to kobieta umierała w tym domu. Żadnego ogniska, żadnego płomienia, po prostu taka sucha kobieta, wychudła, jakieś nieszczęście zupełnie. Jak dbał mężczyzna o to, żeby 8 razy było to słowo wypowiedziane w różnym momencie, w różny sposób, to była taka zrównoważona temperatura, mama grzała, żona grzała, jakoś tak ten dom był w miarę ocieplony, jakieś tam dożycie się na pewno już nie toczyło, ale tu trzeba rzeczywiście współczuć mężczyznom, ale tak jesteśmy skonstruowani, kiedy kobiecie mężczyzna powiedział 12 razy w ciągu dnia, w ciągu doby, że ją kocha, to trzeba było mieć blisko gaśnicę, żeby po prostu nie podpaliła domu, prawda? Tak mówi ten naukowiec, ja tego słucham, dlaczego się tym nie inspirować. Kobieta potrzebuje, żeby jej powiedzieć, w przeciwieństwie do mężczyzny, któremu raz wystarczy na 20 lat, jesteś kochany, dziękuję, zapamiętałem, prawda? Nie wiem, jestem oczywiście księdzem, ale to, co mnie w kobietach fascynuje, co jest też dla mnie czasem w moim klasztorze, ponieważ pani, która sprząta, pani, która gotuje, pani, które tam przyjeżdżają, no to są właśnie kobiety, to one są dla mnie takim ćwiczeniem. Zauważ, co zmieniłam dzisiaj. I na przykład właśnie gdzieś tam po 2-3 dniach widzę, że jest jakaś inna broszka, inny kolor włosów, zmiana oprawy okularów. Mówi, o, pani Aniu, nowe okulary. I tak się cieszę, że zauważyłem. Bo widzę, jak jej to sprawia ogromną przyjemność. Wstać rano i powiedzieć żonie, że coś się zmieniło. To tak pozytywnie, nie, że nie coś na złe, ale właśnie, że ona na przykład potrafi naprawdę taki drobiazg zmienić, jak ją to cieszy. A mężczyzna mówi sobie, ale jestem spostrzegawczy, może sobie też taki punkt dodać, prawda? A tak to życie toczy się w taki sposób właśnie, ona się zmienia, próbuje ożywić, a ty po prostu, jak przed telewizorem, jeszcze zmieniając programy właśnie. Nie? Wydaje się, że kobieta w ogóle jest takim stworzeniem niezwykłym dla nas, mężczyzn, który właśnie ma nas ciągle budzić. No ale nie da się obudzić bez pewnej aktywności, bez pewnej uważności. I tak sobie pomyślałem właśnie, jak to niesamowite jest, że Pan Bóg dał nam właśnie doświadczenie, stworzył kobiety, żebyśmy byli mężczyznami, którzy nagle żyją, dostrzegają, mówią o tym, chociaż to czasem może wbrew męskiej naturze, która jest może oszczędniejsza w słowach, czy po prostu przyjmuje już taką kobietę, jak jest i dobrze, niech będzie. I już ostatnia rzecz nam zostaje, mianowicie dopiero zobaczcie, teraz jest dotknięcie. To, co my najczęściej chcielibyśmy robić najpierw. Dopiero teraz jest dotknięcie fizyczne, zaangażowanie całym sobą. To jest bardzo ważne, co jest po kolei. U Pana Jezusa wszystko jest wyważone, zmierzone, ma swoją rolę do odegrania i to tak, jakbyśmy wpuścili na scenę aktorów i kazali im zagrać ostatni akt. Widzowie mają wszystko zrozumieć, ale nie było pierwszego, drugiego, trzeciego, bo stwierdziliśmy, że jest niepotrzebny. Ja oczywiście daleki jestem od jakiegoś znów rzucania się ludziom na szyję, jakie tyś okropnie życie ułożyłeś, ale lubię czasami właśnie taki porządek, jeżeli Kościół mówi, że jest coś takiego jak czystość przedmałżeńska, że w ogóle się najpierw poznajemy, że właśnie nie robimy żadnych skrótów w dojrzewaniu do miłości, w dojrzewaniu do kontaktu z Panem Bogiem, no to nie róbmy ich właśnie, bo na każdej z tych scen, na tej scenie muszą się te kolejne akty dokonać, żeby z tego coś w ogóle było. I tutaj pomyślałem sobie a propos dotknięcia, to oczywiście jest zaangażowanie, nie wiem, taty w moje życie, mamy w moje życie w życie mojej rodziny, to jest niewątpliwe danie swojego czasu, to jest to, co cały czas powtarzamy sobie już 4. dzień, bycie w domu, bycie obecnym nie tylko fizycznie, ale i duchem, całym sobą, całym sercem, jak to biblijnie ujmuje, jak to Biblia ujmuje, mówiąc, nie mając na myśli tylko uczuć, ale właśnie mój rozum, mnie samego, mnie całego. Mnie się to skojarzyło też z takim badaniem, które też dość długo trwało, ale Amerykanie to zrobili, ale to też jest bardzo ciekawe a propos też poczucia wartości człowieka, jego stanięcia na nogi. Mianowicie że kiedy mama pod brzuszkiem ma to swoje dzieciątko, to nie tylko ona ma świetny kontakt niewerbalny z tym dzieckiem i co się między nimi buduje, ale tata potrafi, mama na to pozwala, przyłożyć rękę do brzuszka mamy i nawiązywać niewerbalny kontakt ze swoim malcem, ze swoją córeczką. Te naukowe badania, już tam najważniejszy jest dla mnie ten wynik, pokazują, że taka osoba, która od początku z ojcem, z mamą, ma właśnie ten niewerbalny kontakt, gdzie rodzice się z tego nie śmieją, traktuje to zupełnie poważnie, jako jeden z języków bardzo ważnych w naszej rzeczywistości. Język, który nie jest dosłowny, nie jest tylko właśnie literą wypowiedzianym jakąś tylko słowem, ale jest całym sobą, dotykiem, że jak ten malec ma później 20 ileś lat, czy córka ma 20 ileś lat, oni są odważniejsi. Oni mają coś tak wkomponowane, wbudowane w sobie, jakąś poczucie właśnie większej, mocnej wartości, mniejszą ilość kompleksów noszą, może nie wiem, no tym językiem coś się w nich umocniło już na samym początku, więc w życie wchodzą odważniej. Rodzice nie muszą pełnić roli kloszów, nie muszą patrzeć na dzieci i zastanawiać się, Boże, jak ja go wychowałem, on nawet sznurowadła sobie sam nie umie zawiązać, nie zrobi sobie śniadania i w ogóle się zagraz zagubi. Jest jakaś odważność w tych ludziach, jeśli oczywiście się jest konsekwentnym też dalej, jeśli dzieci nie rozpieszczy, czy się po prostu wychowuje syna i córkę na dorosłych ludzi, a na nie towarzyszy do końca życia rodzica, którzy będą się jeszcze tymi rodzicami opiekować do końca ich dni. Cztery takie etapy. Cztery etapy, które wydaje się, że mówią o czymś, są propozycją dla nas naszego prostowania się. Prostować to znaczy naprawdę, żeby człowiek był u siebie i dysponował tym swoim człowieczeństwem, żeby dać też go innym. Ale to już może dokończymy na konferencji.